Chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać na temat Duch Święty i wolność. Jest to cykl Duch Święty i my, już 20 odcinek. Drugi list Koryntian, rozdział 3, wiersz 17. Pan natomiast jest duchem, gdzie zaś Duch Pana, tam wolność. A więc Duch Święty. Mówiliśmy o powołaniu, nawróceniu, o depozycie słowa, jak Duch Święty w nas wkłada, o tym, że jesteśmy żywymi kamieniami, domem duchowym, że składamy duchowe ofiary. Mówiliśmy o mocarnym świadectwie, jakie mamy w sobie dzięki Duchowi Świętemu oraz o tym, że jesteśmy eklezją, czyli tym ciałem Chrystusa, tym zgromadzeniem Chrystusa, ludzi powołanych przez Chrystusa. Mówiliśmy o natchnieniu Pisma Świętego przez Ducha Świętego i o tym, że każdy czytelnik również ma to samo natchnienie, gdy je czyta. Mówiliśmy o przełożonych w Panu, o głoszeniu słowa, o służbie. Mówiliśmy Duch Święty i ja sam, Duch Święty i inni ludzie wierzący, czyli ciało Chrystusa, Duch Święty i oblubienica oraz ostatnio Duch Święty i powtórne przyjście Chrystusa. Natomiast dzisiaj będziemy mówić o wolności, bo Pan jest duchem. Pan, czyli Chrystus, Chrystus jako prawodawca nowego przymierza, jest duchem. A gdzie jest duch, tam jest wolność. To jest bardzo ważna rzecz, dlatego że kontekst tego wersetu 17 to są wersety wcześniejsze od drugiego, a też i werset następny, 18. Chciałbym, abyśmy dzisiaj na to mogli sobie spojrzeć. I wcześniejsze wersety nam mówią o posłudze śmierci, posłudze litery i posłudze życia, sprawiedliwości, posługa Starego Testamentu, posługa Nowego Przymierza, Nowego Testamentu. I właśnie apostoł Paweł bardzo wyraźnie nam powiada, że wy jesteście naszym listem napisanym w naszych sercach, ale rozpoznawanym i czytanym przez wszystkich ludzi. Dla których to ludzi jest jasne, że jesteście listem Chrystusa sporządzonym przez naszą usługę, napisanym nie atramentem, ale duchem Boga żywego. Napisanym nie na tablicach kamiennych, lecz na tablicach żywych serc. To jest 2 Koryntian, rozdział 3 i wiersze 2, 3, 4. I właśnie ten 4 powiada: i taką my mamy ufność przez Chrystusa względem Boga. Nie, że sami jesteśmy zdolni przedsięwziąć coś jakby z samych siebie, lecz nasza zdolność jest z Boga, który też uzdolnił nas do bycia sługami nowego przymierza. Nie litery, lecz ducha, gdyż litera zabija, duch zaś ożywia. A więc te słowa są tym wcześniejszym kontekstem do tego wersetu 17, gdzie jest Duch Pana, tam jest wolność. I wcześniej właśnie Paweł konfrontuje, kontrastuje sytuację, gdzie nie było wolności, bo były inne warunki, inna posługa. I tutaj podaje nam atrament, Duch Boga Żywego. Tam pisano atramentem, tutaj Duchem Boga Żywego. Tam tablice kamienne, tu tablice żywych serc. Tam ludzie coś z siebie samych przedsiębrali, żeby coś wykonać. Teraz mamy zdolność z Boga. I okazuje się, że mamy nadzwyczajną zdolność być sługami nie litery, lecz nowego przymierza. Ducha, który ożywia, a nie litery, która zabija. I apostoł Paweł, co dobrze wiemy, on kiedyś na przykład list do Rzymian, gdy pisał, to w 8 rozdziale, w pierwszych wierszach stwierdził, że już teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Bo prawo ducha, które się odnosi do życia w Chrystusie, uwolniło nas od prawa grzechu i śmierci. A więc jest mowa o wolności, o uwolnieniu. To jest bardzo ważne, czytać Nowy Testament aspekcie uwolnienia, ale uwolnienia nie tylko od grzechu, nie tylko od strachu przed śmiercią, uwolnienia przed diabłem, od diabła, ale również uwolnienie od prawa grzechu i śmierci. O tym dzisiaj chcę szczególnie mówić, bo to jest rzecz kluczowa dla naszego radosnego życia w Chrystusie Jezusie. I dalej Paweł pisze, Rzymian 8, rozdział 3 wiersz, że niemoc prawa, na którą nie domagało z powodu ciała, a więc prawo było chore, było nieskuteczne, bo ciało człowieka przezwyciężało, ciało człowieka uniemożliwiało funkcjonowanie tego prawa w człowieku. I Bóg właśnie tę niemoc przezwyciężył przez zesłanie swego Syna w postaci grzesznego ciała i poprzez ofiarę za grzech potępił grzech w ciele. Po co? I 4 werset, Rzymian 8 rozdział, aby słuszna norma prawa spełniła się w nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według ducha. I to właśnie wyrażenie nie, lecz. Nie postępujemy według ciała, litery, postępujemy według ducha. Mówi właśnie nam o wolności od śmierci, od grzechu oraz od starotestamentowej interpretacji prawa, podejścia do Pisma Świętego w sposób starotestamentowy. To jest rzecz kluczowa, którą dzisiaj chcę podkreślić. Nas, chrześcijan charyzmatyków, chrześcijan ewangelicznych, często uziemia, jesteśmy autocenzorami swego życia, niewłaściwe podejście do Nowego Testamentu, do słów Chrystusa, do nauki Chrystusa, dlatego że patrzymy na to wszystko poprzez starotestamentową interpretację prawa. A odrodzenie w Chrystusie Jezusie daje nam prawdziwą wolność i implikuje w nas inne podejście, inną interpretację Pisma Świętego, niż nam by narzucało Stary Testament i tamto prawo. Już Nikodem, gdy się zderzył z Jezusem, gdy był zaskoczony Jego cudami, tym, kim jest Jezus, a tym, co Nikodem, a też Jezus jako Żyd, myślą, czy powinni myśleć. I co Nikodem usłyszał? Że się musi na nowo narodzić. To, co się narodziło z ciała, z litery, jest ciałem, jest literą. Co się narodziło z ducha, jest duchem. A więc musicie się na nowo narodzić. I to jest, kochani, jedyne wyrażenie w całym Nowym Testamencie, gdzie jest powiedziane musicie, że człowiek coś musi. Sprawdźcie, zobaczcie. Gdy chodzi o zbawienie, to nic więcej człowiek nie musi, jak tylko się na nowo narodzić. Wszystko inne już jest bez żadnego przymusu. Jakie są skutki właśnie takiego początku, takiej inicjacji do wspólnoty z Bogiem, bliskie z Nim jedności, łączności? Wchodzimy przez nowe narodzenie, przez jedyną rzecz, którą musimy w Nowym Testamencie wykonać. Wszystko inne możemy, a to musimy. To nie jest opcja możemy, nie możemy i tak to mieć będziemy. Nie. Bez nowego narodzenia nic mieć nie będziemy. Bez Chrystusa nic nie ma z tego, co Bóg nam chce dać, co nam zaoferował. A później możemy. Wszystko inne już możemy, nie musimy. Jakie są skutki właśnie tego nowego narodzenia? Wiatr wieje, gdzie chce i słyszysz jego szum, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd odchodzi. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha, usłyszał Nikodem od Jezusa. I właśnie wiatr, to jest piękny symbol Ducha Świętego, piękne porównanie, to jest właśnie wolność. Właśnie wiatr, gdzie chce, tam biegnie, tam szumi, tylko słyszymy jego reakcję. Słyszymy to, co on wywołuje, co powoduje, ale nie wiemy, skąd przychodzi, dokąd idzie. Tak też jest i każdy. Zauważcie, kto się narodził z ducha. Nie duch jest taki, nie. Lecz każdy z nas, uziemiony, określony przez swoje życie i warunki życiowe, gdy się narodził z ducha, takim właśnie jest wolnym człowiekiem, jak ten wiatr, który gdzie chce, wieje i skąd przychodzi, dokąd idzie, nikt nie wie, tylko Duch Pana wie. I właśnie trzeci rozdział, wracając do Koryntian, rozdział trzeci i szósty wiersz napowiada, że Bóg nas uzdolnił do bycia sługami nowego przymierza. Uzdolnił. Nasza zdolność jest z Boga, abyśmy już nie myśleli według własnych koncepcji, ale żebyśmy byli zdolni myśleć według Bożych koncepcji. Uzdolnił nas do bycia sługami nie litery, lecz ducha. Jest to semityzm. Apostoł Paweł użył wyraźnie semityzmu, ale wziął go z Księgi Jeremiasza, rozdział 31 i dwa wersety nam wszystkim dobrze znane, 33 werset i 34. Posłuchajmy. Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan, że złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu i ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. To jest zapowiedź czegoś, czego długo, długo jeszcze nie było, ale co się w Chrystusie Jezusie, a szczególnie w Dzień Pięćdziesiąty, zrealizowało. Że prawo Bóg włoży już nie na zewnątrz, na tablicę, lecz do serc, przez Ducha Bożego, do wnętrza, do ludzkich serc i będzie zmiana jakościowa. Oni będą moim ludem, ja będę ich Bogiem, będą ze sobą sklejeni, złączeni, zjednoczeni. I dalej nam powiada Jeremiasz, i już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc, poznajcie Pana, bo wszyscy oni znać mnie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich, mówi Pan. Powiem, odpuszczę ich winy, a ich grzechu nigdy nie wspomnę. To są bardzo kluczowe sprawy i właśnie w tym rozważaniu później na nie spojrzymy, ale już teraz je zaznaczę. Poznanie Pana, rzecz fundamentalna, pod koniec o tym będziemy mówić. Odpuszczenie grzechu. Grzech nas zniewala. To czyni grzech, jest sługą grzechu. Prawdziwie wolnymi będziecie. Gdy poznamy Jezusa Chrystusa, to właśnie poznanie nas uwolni. Dlatego też tak ważną rzeczą jest, abyśmy znali Chrystusa i żeby problem grzechu został przez to poznanie załatwiony w naszym życiu raz na zawsze. I apostoł Paweł tu robi porównanie nowego przymierza ze starym przymierzem. I zwróćmy uwagę na charakter normatywny starego przymierza. Bóg zawarł te normy łączności z Bogiem, kontaktu ludu Bożego w formie przepisów, w formie nakazów, w formie zakazów. Na tablicach kamiennych, aby to nie zniszczało i przez wieki trwało, by stało się tradycją. I to określało postęp. Postęp wewnętrznego człowieka. Postęp, czyli rozwój, udoskonalenie, przejście od stanu niższego do stanu czy etapu wyższego. A więc wewnętrzny człowiek miał poprzez rzeczy zewnętrzne, poprzez przepisy, prawo, dekalog, kamienne tablice, właśnie ten postęp uzyskiwać. I to było słabe, nieudolne, dlatego że człowiek nie był w stanie, jego cielesny system nie sprzyjał temu, aby się wewnątrz mógł przeobrazić. I stąd zasadą nowego przymierza, tej dobrej nowinie, jest Duch Święty. Nie tablica kamienna, lecz Duch Święty. Tamten Boży palec, który pracował nad tablicami kamiennymi i wyrył te 10 słów, ten dekalog, to prawo, to tym Bożym palcem stał się sam Bóg, sam Jezus Chrystus obecny w Duchu Świętym i w naszych sercach wniósł, poił w nas, wyrył właśnie zasady nowego przymierza. A więc dary Boże, Duch Święty, który jest w nas, natchnienie i to przynosi nam rozwój, udoskonalenie, przejście od stanu niższego grzesznika do stanu wyższego dziecka Bożego, czyli ten postęp wewnętrzny człowieka. I właśnie apostoł Paweł mówi, że litera zabija, duch zaś ożywia. A więc litera sama w sobie zabijała zawsze i zabija dzisiaj również ludzi ożywionych, jak Nikodem usłyszał nowonarodzonych. Litera zawsze jest w stanie zabić. Natomiast duch ożywia i to jest kwestia, za kogo się uważamy, za sługę litery czy za sługę ducha. Komu służymy swoim życiem, literze czy duchowi? Jaką metodę stosujemy w naszym życiu chrześcijańskim, metodę litery czy metodę ducha? Jeśli będziemy stosować metodę litery, ona nas będzie zabijać, uziemiać, zniewalać. Jeśli będziemy stosować cały czas zasadę ducha, będziemy wolni, prawdziwie ożywieni i będziemy bardzo śmiali, o czym dalej będzie mówił odważni, o czym dalej będzie mówił nasz stary tekst. Dlatego też apostoł Paweł odwołuje się, list do Rzymian, rozdział 6, 7, 8, ale ja teraz tylko rozdział 7 przywołam, wiersze 6, 8 do 10. On teraz się odwołuje do naszej rzeczywistości i mówi tak, wiedząc, że nasz stary człowiek, Stary Testament, Stare Przymierze, Stary Człowiek, został razem z Chrystusem ukrzyżowany po to, by grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł, jest uwolniony, wolność, mówimy o wolności, a więc jesteśmy uwolnieni od grzechu. Bo jeśli umarliśmy z Chrystusem, wierzymy też, że z Nim będziemy żyć, wiedząc, że Chrystus z martwych zbudzony już nie umiera. Śmierć nad Nim nie panuje, bo umarłszy dla grzechu, raz na zawsze umarł, a żyjąc, żyje dla Boga. I właśnie ta zmiana, to przejście kategoryczne od śmierci do życia jest również i naszą rzeczywistością. To nie jest naszym marzeniem, lecz naszą aktualną rzeczywistością. I dalej Paweł pisze, czytamy Rzymian 7, rozdział 11, wiersz. Podobnie i wy, uważajcie siebie tu na ziemi już za martwych, umarłych dla grzechu, za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, oczywiście nie bez Niego. A więc niech grzech nie panuje w śmiertelnym waszym ciele. Nie musicie mu być posłuszni w jego porządliwościach. Też i waszych członków nie oddawajcie grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a swoje członki Bogu na oręż sprawiedliwości. Tu się Paweł odnosi do ludzi wolnych, wolnych od przymusu grzeszenia, wolnych od grzechu, poddanych pokusom, ale decydujących o sobie, komu się poddają, kto ma w ich życiu panować. Bo grzech, 14 werset mówi, nad wami już panować nie będzie. Dlatego, że nie jesteście pod prawem, pod zakonem, lecz pod łaską. Diametralna zmiana. I stąd jest problemem dzisiaj wielu chrześcijan, którzy żyjąc pod łaską, trzymają się zakonu, zakonnego sposobu życia i się dają zniewalać swoim myślom, swojej postawie. Gdzie duch Pana, tam jest prawdziwa wolność bez cienia zniewolenia. I o tym dzisiaj cały czas mówię i chciałem to jakoś, myślę, z Bożą pomocą wyartykułować. I dlatego Paweł mówi, cóż wtedy, 15 werset, czy mam grzeszyć, bo jestem już nie pod zakonem, ale pod łaską? Przenigdy. Czyż nie wiecie, że jeśli się oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo, komukolwiek się oddajecie w posłuszeństwo, to jesteście sługami tego, komu się poddajecie, komu posłuszni jesteście? Czy grzechowi ku śmierci, czy to jest posłuszni ku sprawiedliwości? A więc od nas zależy, ta nasza wolność sprawia, że ja mogę wybierać cały czas, komu oddaję siebie, mając możliwość panowania nad grzechem, czy oddaję się grzechowi i wtedy są oczywiście skutki grzechu, czy oddaję się Bogu i Słowu Bożemu, Duchowi Świętemu, wtedy są skutkiem jest sprawiedliwość. I wiersz 17 mówi, lecz Bogu nie będą dzięki, że wy, którzy byliście sługami grzechu, przyjęliście ze szczerego serca zarys tej nauki, której zostaliście przekazani. I uwolnieni od grzechu staliście się sługami sprawiedliwości. I właśnie ta służba sprawiedliwości, i teraz wracam do 2 Koryntian, rozdział 3, wiersz 17 do 11. Posługa śmierci, służba śmierci, wyryta literami na kamieniu. Została zapoczątkowana w chwale, tak, że synowie Izraela nie byli w stanie spojrzeć w twarz Mojżesza z powodu chwały jego twarzy, ale chwały przemijającej. Do czego tutaj apostoł Paweł nawiązuje? Pamiętamy, o tym mówi druga księga Mojżesza, księga Wyjścia, rozdział 34, że gdy Mojżesz stępował z góry, miał w ręce dwie tablice świadectwa, to skóra jego twarzy lśniła, promieniała od rozmowy z Panem. I to się później cały czas powtarzało, tak, że Mojżesz musiał twarz swoją zasłaniać, aby tą jasnością nie razić oczu słuchaczy, oczu Izraelitów, promieniała. A gdy do Pana odchodził na rozmowę, czytamy, to znów twarz swoją odsłaniał. I właśnie o tej zasłonie jest tu mowa w tym fragmencie, i jest mowa o tej chwale. Więc jeśli tamta kamienna posługa, nie posługa ducha, lecz kamiennych tablic, posługa śmierci, posługa liter, miała jakąś chwałę, to tym bardziej, ósmy werset nam powiada, posługa ducha ma chwałę. Obfituje w chwałę posługa sprawiedliwości. Wyraz chwała, chwała Nowego Przymierza, nie jest bliżej określona, dlatego że tamta chwała była widoczna. Izraelici widzieli tamtą chwałę i można było ją jakoś określić. To był jakiś zewnętrzny znak Bożej obecności, Bożej potęgi, Bożego majestatu. Natomiast tutaj chwała Nowego Przymierza nie jest określona bliżej, ale z antytez rozmaitych można odczytać, zrozumieć, że jest to chwała wewnętrzna, już nie zewnętrzna. Chwała duchowa, a nie widzialna, bez żadnych zewnętrznych szczegółów. I stąd właśnie ta posługa sprawiedliwości ma wspaniałą chwałę, ale wewnętrzną chwałę. Dlatego też apostoł Paweł powiada w tym 2 Koryntian, rozdział 3, wiersz 12-16, że mając więc taką nadzieję, poczynamy sobie z wielką śmiałością, z wielką swobodą działania. Nie jak Mojżesz, który kładł zasłon na swojej twarzy i ukrywał to. Izraelici nie mogli patrzeć, nie mogli znieść tego, co jest przemijające, natomiast my mamy do czynienia z czymś, co jest nieprzemijające. Ich umysły przestały być wrażliwe, oni wewnętrznie nie reagowali, dlatego że rzeczy zewnętrzne mają znikomy wpływ na nasze wnętrze. Musiała przyjść zmiana paradygmatu, musiało przyjść coś, co do naszego wnętrza wejdzie i nasze wnętrze od wnętrza przerobi, zainspiruje. Zewnętrzne rzeczy, nawet ten blask Mojżesza w końcu się oswoił i mieli to jako rzecz naturalną, gdyby się potem zjawił bez tej modlitwy i twarz by jego nie jaśniała, to by się zdziwili, czemu twarz twoja nie jaśnieje dzisiaj, Mojżeszu. A więc umysły ich otępiały, stały się mało wrażliwe. I stąd bez Chrystusa Jezusa, bez nawrócenia, człowiek cały czas jest zasłoną na sercu z niewrażliwą duszą. I tak właśnie Paweł tu pisze w 15 wersecie. Tak jest aż do dzisiaj, ilekroć czytany jest Mojżesz, zasłona leży na ich sercu. I 16 wiersz, ilekroć zaś ten czytelnik, ten ktoś nawróci się do Pana, zasłona zostaje zdjęta, zostaje usunięta. To właśnie Nikodem usłyszał, że musi się na nowo narodzić, a wtedy będzie jak wiatr, wolny, poddany tylko Duchowi Świętemu i mający łączność osobistą z Wszechmogącym Bogiem, niezależny od wszelkich kamieni, tablic kamiennych, zasłon, blasków zewnętrznych i w ogóle rzeczy zewnętrznych. Stąd jest ta wielka śmiałość, ta wielka swoboda działania, o czym pisze apostoł Paweł. I właśnie Stary Testament, to dobrze jest wiedzieć, jego sposób, system myślenia miał charakter przejściowy. On przygotowywał nas, ludzkość, na przyjście Chrystusa, na Jego narodziny, na Jego wstąpienie na ziemię. I treść Starego Testamentu jest dopiero wtedy zrozumiała, gdy mamy w sobie Chrystusa, mamy w sobie Nowy Testament i gdy z Chrystusem w sercu czytamy Stary Testament. Dopiero Chrystus nam wtedy to wszystko rozjaśnia. Dlatego też apostoł Paweł, ten faryzeusz, napisał na przykład Rzymian 10:4: końcem prawa jest Chrystus dla sprawiedliwości każdego wierzącego. Końcem prawa, pamiętajmy, końcem prawa. A my często właśnie usiłujemy coś z tego, co już jest zakończone, wziąć jeszcze dzisiaj, bo nam brakuje tego i owego, o czym będę mówił, ale już nie w tym, lecz w następnym naszym rozważaniu. Galatów 3, rozdział 24. Tak więc prawo stało się naszym nadzorcą do Chrystusa, abyśmy byli usprawiedliwieni z wiary, a więc niemożność usprawiedliwienia z litery, z prawa. Dopiero w Chrystusie przez wiarę jesteśmy naprawdę usprawiedliwieni i to prawo było naszym nadzorcą. I stąd znów, jeśli ja, człowiek ducha, pozwalam się jakiemuś nadzorcy sobą prowadzić, kierować, nadzorować, motywować, ograniczać, to czy mam prawdziwą wolność, czy mam prawdziwą śmiałość? A więc końcem tego prawa i nadzorcy jest Chrystus, a gdzie Duch Pana, tam jest prawdziwa wolność. I chcę właśnie teraz powiedzieć, Chrystus, Duch Pana, chodzi o Chrystusa, to jest skrót myślowy, chodzi o to, że Chrystus jako prawodawca Nowego Przymierza znosi tę literalną interpretację Starego Prawa, wprowadza nową interpretację duchową, wewnętrzną. Chciałbym tu właśnie jakoś tak mocno zaznaczyć, że tu jest wolność. Nie ma żadnego potępienia. Mówiliśmy wcześniej, Rzymian 8 rozdział, nie ma już żadnego potępienia. Jest prawdziwa wolność, bo prawo ducha w Chrystusie Jezusie uwolniło mnie, nas, ciebie od prawa grzechu i śmierci. Wolność. Wolność od śmierci, grzechu oraz tej starotestamentowej interpretacji prawa. Wolność. Cóż to jest wolność? Po prostu jest to brak zewnętrznego przymusu. Sytuacja, w której człowiek może dokonywać wyboru spośród wszystkich możliwych opcji. A więc wolność to możliwość wyboru. Pamiętajmy, wolność to jest brak osobistego zniewolenia. Czy to poprzez jakieś uwięzienie, albo wolność słowa, wolność zgromadzeń, ale też wolność, gdy chodzi o zwyczaje społeczne albo warunki jakieś naturalne, gdzie człowiek się znajduje. Pełna, kompletna wolność. Żaden człowiek, ja sam siebie, nikt mnie, niczym nie zniewala. Mam prawo wyboru. I według Pisma Świętego dobrze wiemy, że Bóg stworzył człowieka jako istotę rozumną, a przez to podobną do Boga, jako istotę wolną, a więc mającą panowanie nad swoimi czynami. I Bóg szanuje tę wolność. Bóg się nawet i zobowiązał, i to go kosztuje, gdy nam ten wielki dar sprezentował, dał, obdarzył nas jako swoją istotę, stworzenie, tworząc na własny obraz i podobieństwo, właśnie darem wolności. I Bóg jest cały czas konsekwentny wobec tego obdarowania nas wolnością. I dopiero w tym kontekście, mówiąc o piekle, rozumiemy, że Bóg chce, by wszyscy ludzie byli zbawieni. Piekło przeznaczył nie dla człowieka, lecz dla diabła i jego aniołów. Natomiast człowiek ma prawo wyboru. Albo wybiera to, co Bóg mu oferuje, Bóg tu dał mu wolną wolę i obdarzył go wolnością, też daje mu wieczne życie, albo też odrzucając to, wybiera sobie to miejsce, które jest dla diabła i jego aniołów. I Bóg szanuje ludzką wolność, ale szanuje również i możliwość odrzucenia przez człowieka Stwórcy, Boga. I gdyby móc mieć taką możliwość wyboru, to musi być coś w człowieku, co podejmowałoby decyzję. A więc filozofowie mówią, że to może być jakaś dusza, a jeśli nie dusza, duch, to może umysł, zdolność myślenia. W każdym razie coś musi być w człowieku, co by umożliwiało mu podjęcie decyzji, słusznych decyzji. Umożliwiało sprzeciwianie się namiętnościom. Musiałby mieć jakąś prawdziwą wiedzę i własny rozum, aby cele swoje mógł realizować. A więc człowiek musi w sobie coś mieć. I teraz pomyślcie, pomyślmy. Gdyby był Stary Testament i tylko ktoś z zewnątrz przychodził i mówił, co jest słuszne i dobre, a człowiek wewnątrz tego nie rozumiał i nie miał tyle siły, aby się zmusić, przekonać. I wiemy, jakie były problemy. Teraz myślę o Achanie, myślę o różnych, cały Stary Testament jest historią właśnie tego zmagania się niemocy wolnego człowieka z wymaganiem Boga Stwórcy. Dlatego też, gdzie jest Duch Pana, tam jest wolność. W dzień 50 wstąpił Duch Święty w serca uczniów. Przecież i wtedy ludzie otrzymali zdolność życia nie według litery, lecz według ducha. Zdolność do realizowania swojej prawdziwej wolności. Wolność jest źródłem godności człowieka. To jest podstawa szacunku dla samego siebie. Jestem wolny. Mogę się nawrócić i się mogę nie nawrócić. Mogę być wierzący i mogę być niewierzący i Bóg to szanuje z tym, że ja mam świadomość, co wybieram. Czy wybieram niebo, być z Bogiem na zawsze, z Jezusem, czy wybieram piekło i być z tymi, którzy tam się znajdą. A więc wolność często się dzieli na wolność od czegoś. Jestem wolny od przymusu grzeszenia. Jestem wolny do życia z Jezusem Chrystusem, do służenia Chrystusowi. A więc wolność od, czyli negatywna, brak przymusu. Wolność od strachu, od głodu, od prześladowań. A też i wolność, czyli prawo do, wolność pozytywna, do podejmowania wyborów. I musimy mieć tego świadomość, że ta wolność jest w nas. Ta zdolność jest w nas. I tę zdolność w nas wniosło nawrócenie, odrodzenie, wniósł Duch Święty, który w nas zamieszkał jako dzieciach Bożych. I ta wolność nie jest właściwością zewnętrzną. Ona powstaje w naszej świadomości, w naszym wnętrzu. Włożę moje prawa do ich wnętrza. Napiszę na ich sercach mięsistych. Gdy właśnie my mamy taką świadomość, tak żyjemy, poznanie Chrystusa, gdy znamy Chrystusa, wtedy w nas się coś dzieje wspaniałego. Nagle czujemy się prawdziwie wolni. I stąd, gdzie Duch Pana, a ja powiem, w kim jest Duch Pana, tam też jest i wolność. I 18 werset teraz będziemy czytać, czyli już ten ostatni werset z tego fragmentu, 2 Koryntian, rozdział 3, 18 wiersz. My wszyscy natomiast, odbijając niby w zwierciadle chwałę Pana, przeobrażamy się na obraz jej samej. Od chwały w chwałę, dokładnie tak jak od Ducha Pańskiego. Zaznaczam, że ja cały czas korzystam z przekładu Nowego Testamentu, ale z przekładu dokładnego, który mam akurat w zestawie w moim programie komputerowym. A więc jak w zwierciadle odbijamy chwałę Pana, przeobrażając się na obraz jej samej, od chwały w chwałę. I to się dzieje dokładnie jak od Ducha Pańskiego. Oglądając w zwierciadle, możemy zrozumieć, że tu chodzi o niedoskonałe poznawanie Chrystusa. Mówiliśmy wcześniej, że poznanie Chrystusa jest podstawą wewnętrznej przemiany. Nie zewnętrzne nakazy, lecz poznanie wewnętrzne Chrystusa jest podstawą tej wewnętrznej przemiany. Tego nie mieli w Starym Testamencie nawet najlepsi ludzie. Nawet Jan Chrzciciel tylko cząstkowo poznał Chrystusa. Dopiero zgromadzeni w Wieczerniku, w Dzień Pięćdziesiąty, poznali w pełni Chrystusa, jak należy poznać. Ale nawet i to poznawanie i poznanie jest jak w zwierciadle, a więc nie jest doskonałe, bo jeszcze nie twarzą w twarz. Jest powiedziane, że odbijamy chwałę Pana, czyli chwałę Chrystusa zmartwychwstałego i uwielbionego. Mimo wszystko, dalej nam ten werset powiada, to niedoskonałe poznanie Chrystusa, to dzisiejsze nasze, przemienia nas w ten sam obraz. I to jest właśnie clue naszego rozważania. To niedoskonałe poznanie Chrystusa, to dzisiejsze nasze, przemienia nas w ten sam obraz. Teraz wezmę z Rzymian dwa wersety. Najpierw 8 rozdział, wiersz 29, potem 12 rozdział, 2 wiersz. bo tych, których wcześniej poznał, przeznaczył, by posiedli kształt odpowiadający obrazowi Jego Syna. Nasza Biblia powiada, by byli podobni do obrazu Jego Syna. A ten przekład dokładnie nam powiada, by posiedli kształt odpowiadający obrazowi Jego Syna, aby On był pierworodnym pośród wielu braci. 12 rozdział, 2 wiersz Rzymian. Przestańcie się podporządkowywać wzorcom tego wieku. Bardzo ważne określenie i ładnie tu oddane. U nas jest, nie upodabniajcie się do tego świata. A tu jest, przestańcie się podporządkowywać. Zobaczcie, wolność. Mam prawo się podporządkować wzorcom tego wieku lub też im odmówić podporządkowania, dlatego że Duch Pana mnie uwolnił i mnie prowadzi. I dalej czytamy, lecz dajcie się przeobrazić przez odnowę waszego umysłu, po to, abyście umieli sprawdzić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. Ważny 12 rozdział, 2 wiersz. A więc ode mnie zależy, czy ja się podporządkuję wzorcom zewnętrznym, czy też dam się przeobrazić przez Ducha Świętego, przez odnowę mojego wnętrza, tak, abym umiał sprawdzić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne, doskonałe. Jest tu właśnie mowa z chwały w chwałę, a więc coraz większe stopniowanie tej chwały. Przemieniamy się na wzór Chrystusa. Pamiętacie, kiedyś głosiłem, mówiłem Duch Święty i ciało Chrystusa. I tam było takie jedno zdanie, że osobowością tego ciała jest Chrystus. Osobowością Eklezji jest Chrystus, a nie my. A więc ciało Chrystusa na ziemi to nie jest wypadkowa naszych osobowości. Ciało Chrystusa po prostu to jest Chrystus w każdym z nas. Chrystus, który odwzorowuje siebie w każdym z nas. I oczywiście teraz zależy ten stopień z chwały w chwałę, to stopniowanie, na ile ja pozwolę, by Chrystus we mnie dojrzewał, rozwijał się. I tu właśnie apostoł Paweł pisze do Koryntian. Jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak też będziemy nosili obraz niebieskiego człowieka. Albo Efezjan 4,13, aż wszyscy dojdziemy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. A więc Chrystus w nas się cały czas wykształtowuje i w każdym osobiście się musi wykształtowywać i On będzie taki sam w każdym z nas i my się staniemy jednorodni dzięki temu, że Chrystus w nas stworzy tego samego nowego człowieka. Gdyby to była wypadkowa naszych osobowości, to wtedy kryterium naszej jedności byłby nie Duch Święty, nie Chrystus, lecz nasz charakter i nasze upodobania. Ja tu celowo nie mówię, że kryterium naszej jedności ma być Pismo Święte. Celowo mówię, bo to nie jest prawdą. Pismo Święte nie jest kryterium naszej jedności i my się nie upodabniamy do Pisma Świętego. My się upodabniamy do Chrystusa. Chrystus jest osobowością swego ciała. Dlatego, że z Pismem Świętym można robić różne rzeczy. I o tym będę mówił później, ale nie dzisiaj, ale w mojej następnej części, kolejnym, zatytułowanym już, powiedzmy, wykładzie, bo nagram go tylko do internetu, Duch Święty a tradycja. Czy jedność Kościoła to jest unifikacja naszych charakterów, upodobań dzięki literze i tradycji? Czy też jest to jedność dzięki wolności w Duchu Świętym? Ale to będzie za tydzień. A teraz bym chciał jeszcze dokończyć. Kryterium tej jedności to nie nasz charakter upodobania, nie nasze oczekiwania wobec siebie nawzajem, nie nasze tradycyjne zachowania, jakie tworzymy i żądamy, żeby inni również się dostosowywali, ale to będzie dokładnie jak od Ducha Pańskiego. Sprawcą tej jedności jest Duch Pana. Gdzie jest Duch Pana, tam jest prawdziwa wolność. I Chrystus dzisiaj działa w Kościele przez Ducha Świętego, nie przez tradycję, nie przez Pismo Święte, lecz działa przez osobę, przez Ducha Świętego. Czyli Chrystus sam osobiście działa w swoim Kościele.